Chwała Bogu.
Witam Was serdecznie, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy rozważać w zasadzie jeden werset biblijny, który będzie takim mottem naszych rozważań, do którego będziemy cały czas wracać, przyrównywać nasze życie, nasze zachowanie, nasz sposób myślenia. Moi kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj zaczęli czytać List do Rzymian, rozdział 12. Będziemy czytać List do Rzymian, rozdział 12. Myślę, że znacie wiersz drugi. Sądzę, że wielu z Was go nawet zna na pamięć. Taki czas, kiedy żeśmy się go uczyli. Dzisiaj będziemy jeszcze raz patrzeć na ten werset, a Duch Święty będzie się dotykał naszych umysłów, naszych serc i będziecie mogli poznać prawdę Bożą, która jest zawarta w tym fragmencie Słowa Bożego, a która sprawi, że życie wasze, chrześcijańskie życie wasze, będzie wyglądać inaczej. Czytamy drugi werset 12 rozdziału Listu do Rzymian. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bracia i siostry, tak, tu jesteśmy na tym miejscu. Myślę, że ogromna większość spośród nas pewnego dnia powierzyła swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. To znaczy nawróciła się. Nawrócić się, moi kochani, to znaczy zawrócić z dotychczasowej swojej drogi, ludzkiej drogi życia i wejście na Bożą drogę. To słowo greckie metanoia, które w naszych Bibliach zostało przetłumaczone upamiętanie albo nawrócenie, oznacza zmianę myślenia. Nawrócenie głównie oznacza zmianę swojego dotychczasowego myślenia. I moi kochani, kiedy nawróciliśmy się, staliśmy się dziećmi Boga Najwyższego. Biblia uczy nas, że zostaliśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości, do królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Biblia uczy, że staliśmy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. A nasze myśli zostały odnowione. W naszym umyśle pojawiła się myśl Chrystusowa, która zdominowała nasze życie, nasze pragnienia, nasze patrzenie na to, co otacza nas obok. Moi drodzy, ale ktoś, kto wymyślał, że w momencie nawrócenia jego myślenie zmieniło się na tyle, że już nic więcej nie musi zmieniać w swoim życiu, to chcę mu powiedzieć, że jest w wielkim błędzie, jeśli tak myśli. Moi kochani, cały Nowy Testament mówi o tym, że my ciągle mamy zmieniać nasze myśli. To jest pewnego rodzaju proces, który został zapoczątkowany w dniu naszych nowych narodzin, w dniu naszego nawrócenia, w dniu naszego upamiętania, w dniu, kiedy zaczęliśmy pokutować z naszych grzechów, kiedy pozwoliliśmy Bogu kierować naszym życiem. I moi drodzy, ten werset, który przed chwilą, że tutaj razem z Wami przeczytał, mówi również o tym. Mówi ten werset Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. A więc Słowo Boże mówi o przemianie. To słowo tutaj przemieńcie się jest bardzo podobne słowo w języku polskim, które wywodzi się jakby od tego greckiego słowa, słowo metamorfoza. My mamy w naszym życiu przeżywać taką metamorfozę, takie przemienianie, takie zmienianie się. I to jest rzecz, która nam towarzyszy od dnia nawrócenia do dnia odejścia naszego z tego świata, a spotkania się z naszym Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. I moi kochani, to ta przemiana, ta zmiana naszego umysłu, ta zmiana naszego myślenia, to nie jest to, że tak Bóg chce, tak jest w Biblii napisane i ja to tak muszę robić, ja to tak muszę zmienić, no bo Bóg chce tego. Nie, to jest bardzo coś konkretnego dla Twojego osobistego życia. Powiem więcej, dla Twoich zdrowych relacji, bliskich relacji z Bogiem. Bracia i siostry, przyjrzyjcie się dokładnie temu wersetowi. Tam jest wyraźnie napisane, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego w jakimś konkretnym celu. Popatrzcie, jaki ten cel jest. Abyście, nie aby Bóg, ale abyście wy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, co jest doskonałe, co jest dobre. Bracia i siostry, przemieniony umysł jest potrzebny człowiekowi po to, aby on w swoim życiu mógł zrozumieć Bożą wolę. I po to masz zmienić swoje myślenie, abyś mógł pojąć Bożą wolę dla twojego życia. Niektórych ludzi coś spotyka w ich życiu, jakieś tragiczne doświadczenie, popadają w jakieś tarapaty, w jakieś trudne okoliczności i mówią, po co to, na co to, za jakie to grzechy, Boże, gdzie Ty jesteś, dlaczego mi nie pomagasz? I są nawet niektórzy tak bezczelni, że potrafią Boga przeklinać. Ale bracia i siostry, to są ludzie, którzy nie znają Bożej woli, ponieważ ich umysł nie jest przemieniony. Oni nadal myślą kategoriami tego świata. Dlatego to, co ich spotyka w życiu, oni tego nie rozumieją. I burzą się przeciwko temu. I przeklinają i złorzeczą. Ale nie my. My mamy przemieniać nasze myślenie w celu zrozumienia Bożej woli. W celu zrozumienia, co jest naprawdę dobre dla mojego życia. Co jest tak naprawdę miłe i doskonałe. Często ludzie zaślepieni nie rozumieją. Nie widzą tego, że to wcale nie jest dobre. Że to, co robię, wcale nie jest doskonałe. I moi kochani, tutaj ten fragment Słowa Bożego wzywa nas do przemiany, do zmiany naszego myślenia, patrzenia na ten otaczający nasz świat. I moi drodzy, jeśli chcemy dokonać w naszym życiu tej przemiany, jeśli chcemy jej dokonywać, bo ona została zapoczątkowana w dniu nowozrodzenia naszego, w dniu nawrócenia. To jest jedna fundamentalna zasada. Ona jest napisana na początku tego wersetu. a nie upodabniajcie się do tego świata. Bracie i siostro, jeśli chcesz żyć życiem chrześcijańskim, prawdziwym życiem chrześcijańskim, to nie możesz się upodabniać do tego świata. To jest niezgodne z Bożą wolą. I nigdy twój umysł się nie zmieni, jeśli będziesz się upodabniać do tego świata. Albo mój sąsiad kupił to, ja to też muszę mieć. Czemu ja mam być gorszy? A ona chodzi tak ubrana. Ja też muszę tak być ubrana. A oni się tak zachowują, więc my też musimy się tak zachowywać. A oni to robią, więc my nie możemy być gorsi. Też musimy to robić. To są kategorie myślenia tego świata. Ludzie w tym świecie tak myślą i tak robią, aby się przypodobać innemu człowiekowi, aby się przypodobać ogółowi ludzi. Ale bracie i siostro, komu ty się masz przypodobać? Bogu Wszechmogącemu. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się, dajcie się przemienić przez odnowienie umysłu swego. W tym interlinearnym tłumaczeniu dosłownej wersji ten fragment brzmi: dajcie się przekształcać odnowieniem myśli. To przekształcanie ma następować przez odnawianie się, bracia i siostry, waszych myśli. To znaczy nie wracanie do świata, ale zamienianie tych myśli światowych na myśl Chrystusową, na myśl Bożą, na to, co w Słowie Bożym jest napisane. Do tego się upodabniaj. To nasz ślad, a nie ten świat. To jest generalna zasada, jeśli masz wzrastać w Panu. Moi kochani, wielu ludzi mówi: chodzę z Panem. Halleluja! Cieszę się z tego. Ale bracia i siostry, na czym polega chodzenie z Panem? Chodzenie z Panem to dostosowanie się do Jego sprawiedliwości. Co to jest sprawiedliwość? Z punktu widzenia biblijnego jest to niewinność. Jest to zgodne z wolą Bożą życie. To jest sprawiedliwość. Chodzenie z Panem to jest dostosowanie się do Jego sprawiedliwości. I wtedy możesz powiedzieć, że chodzisz z Panem. Bracie i siostro, ktoś może zapytać, czy zawsze to chodzenie z Panem musi się dziać w tak dramatyczny sposób, jak w historii na przykład Joba. Chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, że nie. Lecz często tak jest i zależy to od stanu serca człowieka, że tak się dzieje, a nie inaczej w życiu twoim. Na pewno pamiętacie tą historię Joba. To był człowiek, o którym w Biblii jest napisane, że był najbogatszym człowiekiem na wschodzie. Miał niezwykłe bogactwo, wielkie stada owiec, tysiące wielbłądów, bydła. Miał wspaniały dom. Ten dom był pełen ludzi, miał córki, synów, miał żonę ją i żył wspaniale, żył dostatnio. Wszystko w jego życiu się układało. Wszystko, moi kochani, było cudowne. Ludzie z zazdrością patrzyli na to życie Joba. Ale Bóg ten sposób pokazywał Bogu, pokazywał Jobowi swoje błogosławieństwo. Błogosławieństwo w Starym Testamencie jest przede wszystkim utożsamiane z otrzymywaniem czegoś od Boga. I Bóg w cudowny sposób błogosławił Jobowi, coraz to dodając mu nowe rzeczy. I on coraz więcej obfitował. Ale Job był czymś szczególnym w oczach Bożych. Kiedy Bóg rozmawiał z szatanem, to właśnie na ziemi pokazał nie kogo innego, ale Joba. I powiedział, popatrz, jaki to jest bogobojny człowiek. Jaki to jest człowiek bez nagany. Jaki to jest człowiek wierny mi i posłuszny. Jaki to jest człowiek, którego ja naprawdę nie muszę się wstydzić. I Bóg błogosławił Joba za to, że on był Bogu posłuszny, za to, że był bogobojny, za to, że był prawy, za to, że był sprawiedliwy. Bóg mu dodawał i Job się cieszył i widział, że ma coraz więcej i coraz bardziej błogosławił Boga i coraz bardziej uwielbiał Boga. Był tak szczęśliwy, tak wszystko działo się wspaniale. Ale pewnego dnia wydarzył się dramat w życiu Joba. Zupełnie nieoczekiwanie, zupełnie niespodziewanie dla niego. Nagle wszystki majątek Job stracił. To bydło, te owce, te wielbłądy, wszystko zostało mu zabrane, uprowadzone gdzieś do jakiegoś obcego państwa, jakiejś obcej krainy. Nie dość tego, zginęły wszystkie jego dzieci. Moi kochani, a potem sam Job został dotknięty przez straszną, paskudną chorobę, że to była taka choroba, że jego ciało tak śmierdziało, tak ropiało, takie było wstrętne, że on nawet nie mógł przebywać w swoim domu, tylko gdzieś był poza domem, na jakimś wysypisku, na jakimś gnojowisku siedział, w takim strasznym stanie i pocierał to obrzodziałe ciało, ropiejące, śmierdzące, jakąś skorupą, chcąc sobie trochę ulżyć. Co za drama. Kiedy przybyli do niego jego przyjaciele i zobaczyli ten ogrom zniszczeń, ten ogrom nieszczęścia w domu Joba, wtedy na kilka dni za nie mówili. Nic nie mogli powiedzieć. Tak byli przerażeni, tak byli zbulwersowani tym, co zobaczyli. Przecież widzieli wszystko wspaniałe wokół tego człowieka, a teraz on był obrazem nędzy i rozpaczy. Jeszcze wokół chodziła gderająca żona, która mówiła, przeklinaj tego Boga. I to była sytuacja Joba, moi kochani. I w zasadzie nic się specjalnie nie zmieniało w życiu Joba. Ale Job jako człowiek dotknięty przez nieszczęście, mający gorycz w swoim sercu, będący bardzo doświadczony, zaczął, jak to wielu ludzi, wypowiadać gorzkie słowa. I w pewnym momencie on zaczął przeklinać nawet dzień swoich narodzin. To życie mu tak obrzydło. To wszystko było tak dla niego mało istotne i znaczące w tym momencie, że nie chciał żyć. Ten człowiek, który wszystkiego zaznał w życiu, nie chciał żyć. I zaczął domagać się od Boga odpowiedzi. Zaczął wołać do Boga. Zaczął Bogu zadawać pytania. Nie zawsze to były rozważne pytania. Zaczął pytać o wiele spraw w swoim życiu Boga. I moi kochani, Bóg w pewnym momencie odezwał się do Joba i przemówił do Joba. I zaczął pytać Bóg Joba, gdzie byłeś, kiedy ja stwarzałem ten wszechświat? Gdzie byłeś, kiedy to wszystko, co jest wokół ciebie, ja stwarzałem? I wtedy, bracia i siostry, Job stanął wobec wielkiej potęgi Boga. Został w jednej chwili skonfrontowany z Bogiem. I w zasadzie nic się nie zmieniło w jego życiu, jeśli chodzi o okoliczności, o to wszystko, co go otaczało. Było tak samo. Ale w tej chwili natychmiast uświadomił sobie swoją rozpaczliwą potrzebę Bożego miłosierdzia. I pytania natychmiast przestały dla Joba stanowić problem. Dostosował się do Bożej sprawiedliwości. I moi kochani, w tym momencie nie zmieniło się nic w życiu Joba, oprócz jego umysłu. Job zaczął inaczej myśleć, kiedy został skonfrontowany z wszechmogącym, potężnym Bogiem. Nadal nic nie miał. Nadal był na tym wysypisku, na tym gnojowisku. Jego ciało ropiało. Jego żona gderała. Jego przyjaciele utyskiwali nad jego życie. Ale w Jobie dokonała się zmiana myślenia, kiedy został skonfrontowany z wszechmogącym, potężnym Bogiem. I kiedy czytamy koniec tej księgi, 42 rozdział księgi Joba, 5 werset, to Job, bracia i siostry, powiada o Bogu: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Halleluja! Bracia i siostry, Job, kiedy został skonfrontowany z potęgą Bożą, w ogromie swojego nieszczęścia, ujrzał Boga i przekonał się, kim jest naprawdę Bóg. Do tej pory znał Go tylko ze słyszenia. Tozer kiedyś napisał: Bóg nie może użyć człowieka, dopóki nie doświadczy on poważnego zranienia. Ci, co je przeżyli, mogą być pouczeni. Cierpienia Bóg używa do przykucia naszej uwagi. Bracia i siostry, Bóg użył cierpienia do przykucia uwagi Joba. I Job wtedy mógł zobaczyć, kim naprawdę jest Bóg. I myślę, że wielu z nas na tym miejscu zna Boga ze słyszenia. Ale Bóg chce, abyś Go ujrzał, abyś się zaznajomił z Jego mocą, potęgą. A to nie przychodzi łatwo, bracie i siostry. I może dzisiaj dzieje się coś w Twoim życiu. Może dzisiaj w Twoim życiu kręci się łza. Może dzisiaj w Twoim życiu jest wspomnienie minionych dni, które były lepsze. Pomyśl o Jobie. Pomyśl o tym człowieku, który siedział na wysypisku, na gnojowisku, w tym strasznym stanie swojego życia. Ale wtedy Bóg dotknął się Joba. Bóg nie wstydził się. Bóg nie brzydził się Joba w takim stanie, kiedy on był cały zaropiały, kiedy śmierdział, kiedy był odrażający. To właśnie wtedy Pan dotykał się serca tego człowieka. Bracia i siostry, kiedyś miałem okazję poznać historię pewnego biznesmena, człowieka, który był z natury dobry,
który całe swoje życie poświęcał po to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy dla swojego domu, dla swoich dzieci, dla swojej żony, żeby jego rodzina była wspaniałą rodziną, żeby we wszystko obfitowała. I tak był zagoniony za tym wszystkim, że nie starczało mu czasu za bardzo już na ten czas z rodziną. I pewnego dnia, kiedy wrócił do domu, zastał swój dom pusty. Na biurku leżało jakieś pisemko, na którym żona zawiadomiła go, że rozpoczęła starania o rozwód i że opuszcza jego dom. Kiedy wieczorem miał się położyć, łóżko, na którym leżała żona obok niego, było puste. Ten człowiek popatrzył na swoje życie i zobaczył, za czym biegał, że to tak naprawdę nic nie wartało w jego życiu, że jest coś więcej, coś ważniejszego niż pieniądze, niż latanie za rzeczami tego świata. On zrozumiał to w tym momencie, kiedy stracił żonę, kiedy stracił rodzinę, kiedy przyszedł do pustego domu, zastał swój dom pusty. Pomimo tego, że miał dużo pieniędzy, że miał dużo dóbr materialnych, jego życie było puste. I wtedy, moi kochani, po raz pierwszy w swoim życiu ten człowiek padł na kolana i w gorliwej modlitwie zaczął wyznawać, że jego dobroć nie jest do przyjęcia dla Boga i potrzebuje on jako każdy człowiek Bożego miłosierdzia w swoim życiu. I moi kochani, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o okoliczności w życiu tego biznesmena. Jego żona nadal starała się o rozwód, dom jego był nadal samotnym miejscem, miejsce w łóżku było nadal puste, jednakże coś się zmieniło. Zmieniła się postawa biznesmena. Po raz pierwszy naprawdę ze łzami w oczach zawołał do Boga i poprosił Go, aby zmienił jego życie. Uznał, że potrzebne jest Boże miłosierdzie w jego życiu, że nie wystarczy jego osobista dobroć. On zobaczył, do czego doprowadziła jego dobroć. Do pustego domu, do rozsypki jego życia rodzinnego. I moi kochani, zmiana nastąpiła, kiedy on się skoncentrował na Bogu. Bracia i siostry, wtedy tak bardzo wiele w życiu człowieka się zmienia. Nie zmieniają się okoliczności, ale zmienia się twoje myślenie. I inaczej zaczynasz to wszystko widzieć. Zaczynasz poznawać Bożą wolę w swoim życiu. Zaczynasz rozumieć, co jest dobre, co doskonałe i co naprawdę jest miłe. Na pewno pamiętacie, bracia i siostry, historię narodu izraelskiego. Oto pewnego dnia wyszedł on z domu niewoli, z Egiptu. I wielotysięczny naród zaczął podążać przez pustynię w stronę ziemi obiecanej, Kanaanu. To była ziemia mlekiem i miodem, jak zapewniał Bóg. To było wspaniałe miejsce, w którym oni mogli rozpocząć nowe życie. Ale jak wiecie, nie wszyscy z nich tam dotarli. Pomimo tego, że codziennie Bóg w obłoku szedł przed nimi, że co noc widzieli słup ognia idący przed nimi, że co jakiś czas chwała Pańska stępowała na namiot zgromadzenia, a Mojżesz, ich przywódca, twarzą w twarz rozmawiał z Bogiem. To jednak tak niewielu z nich doszło do Kanaanu. Trupy ich zasłały pustynię, ponieważ nie znali oni woli Bożej. Ich serce nie było przemienione. Pamiętacie historię, kiedy pewnego dnia Mojżesz wysłał 12 wywiadowców do ziemi Kanaan. Wreszcie byli już w pobliżu tej ziemi. I posłał 12 mężczyzn, aby poszli się przekonać, co tam jest w tym kraju. I bodaj po 40 dniach oni wrócili. I powiedzieli, rzeczywiście to jest kraj mlekiem i miodem płynący. Ale tam są warowne, potężne miasta. A ludzie są z pokolenia olbrzymów, także my wydaliśmy się im jak szarańcza. Nie mamy szans wejść tam, Mojżeszu. Wracajmy do Egiptu. Tam żeśmy mieli czosnek, cebulę, ogórki, ryby. Mogliśmy to jeść. Wracajmy tam z powrotem. To jest niemożliwe, żebyśmy weszli do Kanaanu. Bracia i siostry, Egipt jest obrazem świata. Jeśli ktoś chce, wraca do świata, to właśnie wraca takim myśleniem jak oni, Izraelici, do Egiptu. Bo tam są takie dobra materialne, ja z tego mogę skorzystać. Jak okłamię, jak ukradnę, jak jakoś zakombinuję, to będę miał. I wracam do Egiptu, skąd wyszedłem. Moi kochani, Egipt to było miejsce, gdzie oni po kolana w błocie i pracowali całymi dniami i robili cegły. O tym już zapomnieli. Pamiętali tylko ogórki, cebulę, czosnek, ryby. I to była rzecz, która ich pociągała, żeby tam wrócić. Niewiele diabeł wystarczy, że da człowiekowi, a on już tam pójdzie. Ale oto była ziemia mlekiem i miodem płynąca. I była Boża obietnica wejścia tam. A oni mówią, nie, wracajmy, nie mamy szans. A tak mówiło 10 spośród nich. Ale było dwóch, Kaleb i Jozue, którzy mówili co innego. Bo jest o nich napisane w Biblii, że oni byli innego ducha niż tamci. I oni powiadali, nie, tą ziemię nam dał Bóg. Nie buntujcie się, chodźmy tam. Pan wypełni swoje słowo. Idźmy do Kanaanu. Pan jest z nami. Bracia i siostry, ale niewielu było skłonnych usłuchać Kaleba i Jozłego. Moi kochani, 40 lat Izrael chodził po pustyni, aż to zbuntowane pokolenie wymarło. I wtedy ten naród wszedł do Kanaanu. Bo Boże obietnice są tak i amen. Bracia i siostry, po 40 latach weszli do Kanaanu i był z nimi, wiecie kto? Pamiętacie kto był? Kaleb i Jozue. Halleluja! Bo to byli ludzie, którzy mieli zmienione myślenie. To byli ludzie, którzy byli innego ducha. I choć okoliczności były niesprzyjające, oni wierzyli Panu. Halleluja! Bracia i siostry, Kaleb i Jozue weszli do Kanaanu, bo działali z wiarą na podstawie Słowa Bożego. Działanie z wiarą na podstawie Słowa Bożego czyni wielkie rzeczy w życiu człowieka.
My, kochani, mamy napisane o tym w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 4, werset 2. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bracie i siostry, może chodzisz do tego zboru, może ci się tu podobają te kazania i mówisz, no dzisiaj było w miarę ciekawie, nawet mi się nie zrzemło na kazaniu pastora. Ale jeśli to słowo, które tu jest głoszone, nie powiążesz ze swoją wiarą, to ono jest nic nie warte dla ciebie. Tu jest napisane, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Ono ci się na nic nie przyda, jeśli nie powiążesz go z wiarą. Wiara to znaczy osobiste twoje zaufanie do Boga. Wtedy coś się będzie działo w twoim życiu. Jeśli powiążesz Boże Słowo, które tu dzisiaj słyszałeś, które tu w poprzednią i w minione niedzielę środy słyszałeś, z twoją wiarą, czyli z twoim zaufaniem do Boga, to wyda owoc. A tak tylko będziesz słuchaczem, któremu na nic się to nie przyda. Bracie i siostro, dzisiaj z całego serca chciałem ci życzyć, aby to słowo, które tu jest głoszone w tym zborze, zostało powiązane z twoją osobistą wiarą i żeby wydało nie 30, nie 60-krotny, ale 100-krotny owoc w twoim życiu. Tego ci życzę z całego serca. I bracia i siostry, jeśli ktoś ma wątpliwości do tego, co ja dzisiaj mówiłem, chciałbym, żebyście otwarli sobie jeszcze jeden fragment, pierwszy list do Koryntian. To będzie drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Drugi do Koryntian, 13:5. Bardzo ciekawy werset. Zwróćcie waszą uwagę, co tam jest napisane. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Teraz zwróćcie uwagę. Chyba żeście próby nie przeszli. Bracie i siostro, czyli z tego wersetu można wnioskować, że jeśli ktoś próby nie przeszedł, to co? Jezus Chrystus nie jest tak naprawdę w nim. Bóg domaga się od nas próby. Bóg domaga się sprawdzenia wiary. Czasami w dramatycznych okolicznościach. Czasami to jest sytuacja, która dla nas jest frapująca, niezrozumiała. Ale wtedy masz wybór. Przemień się przez odnowienie umysłu swego, abyś mógł poznać Bożą wolę. Abyś nie musiał złorzeczyć, ale błogosławić Boga w swoim życiu. A wtedy będą się działy wielkie rzeczy w twoim życiu. Bo połączysz swoją osobistą wiarę ze Słowem Bożym. Tak to zrobił Kaleb i Jozue. I nikt z tego pokolenia nie wszedł do Kanaanu, ale on, tylko Kaleb, tylko Jozue. Bracie i siostro, chcę wierzyć, że my wszyscy wejdziemy do nieba i spotkamy się z Panem. Ale niech to będzie ku przestrodze. Oni szli w wielkim zborze, ale nie wszyscy doszli. Bracie i siostro, życzę ci dzisiaj z całego serca, abyś doszedł. abyś wszedł do radości Pana. I kiedy przychodzi dzień próby dla twojego życia, pytaj Boga o Jego wolę, a nie roztrząsaj tego sam, bo widocznie to jest potrzebne dla twojego życia duchowego, abyś mógł powiedzieć: Boże, znałem Cię ze słyszenia, ale od dzisiaj zobaczyłem Cię. Alleluja. Tego Wam życzę z całego serca i z całej duszy.